Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też mojego gościa, Adam Zajchowski, trener, szkoleniowiec i socjolog.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, Adamie. Będziemy mówić dzisiaj o temacie smutnym i temacie, który być może jeszcze nie jest tak silnie obecny w naszym społeczeństwie, mianowicie o uzależnieniu od środków farmakologicznych, od antydepresantów. Dyskusja przetacza się od paru lat przez media i przez liczne grono specjalistów, ale przede wszystkim o tym, czy grozi nam epidemia fentanylu. W Polsce głośno zrobiło się w ciągu ostatniego miesiąca. Są już pierwsze ofiary i pierwsze transporty, które do nas docierają. Jest to na razie kropla w morzu, porównując na przykład Amerykę i przede wszystkim Kalifornię, gdzie skala tego okropnego zjawiska naprawdę zaskoczyła wszystkich. Nie tylko Kalifornia, ale całe Stany Zjednoczone.
Tak. Problem w Stanach Zjednoczonych jest ogromny, który szacowany jest na około 70 do 100 tysięcy zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych. Naród, który liczy około 330 milionów mieszkańców, gdybyśmy przełożyli to na nasze polskie podwórko, to byśmy mieli w okolicach 6-9 tysięcy zgonów rocznie. Żeby pokazać, jak wygląda skala problemu, możemy zestawić to z danymi, które dotyczą na przykład samobójstw w Polsce, które są tragiczne. Pamiętam, że jak pisałem pracę magisterską ponad 20 lat temu, między innymi na temat prohibicji narkotyków, to brałem jedną z ważnych danych, twardych danych do pracy, która dotyczyła wysokości liczby samobójstw w Polsce. I ona wtedy wynosiła około 2-2,5 tysiąca zgonów rocznie. W tej chwili wynosi dwa razy więcej, nawet więcej niż dwa razy więcej. Ponad 5 tysięcy ludzi rocznie w Polsce zabija się. Więc jeżeli zestawimy to, no to skala zgonów w wyniku przedawkowania, najczęściej przedawkowania fentanylu, wynosiłaby w okolicach 6 do 9 tysięcy rocznie, czyli przekraczałaby liczbę zgonów w wyniku samobójstw. Natomiast, żeby jeszcze dać pełniejszy obraz, aktualnie w Polsce w wyniku wypadków samochodowych ginie około 2 do 2,5 tysiąca ludzi rocznie.
Straszna jest to perspektywa. Od razu powiedzmy, że fentanyl jest 50 razy silniejszy niż heroina. To jest porażające, co my wiemy o tej substancji, a jeszcze ona nie jest pewnie do końca przebadana. I porażające jest to, z jaką łatwością był on dostępny, bo zdaje się, że teraz w Stanach Zjednoczonych są jakieś ograniczenia, był dostępny przede wszystkim na rynku i dla młodych ludzi.
On jest cały czas dostępny. Znaczy, próba zatrzymania podaży fentanylu w Stanach Zjednoczonych jest skazana na porażkę. Jakby liczenie na to, że służby specjalne, policja są w stanie zatrzymać sprzedaż, no nie uda się tego zrobić. Mamy doświadczenia w wyniku na przykład prohibicji alkoholu w Stanach Zjednoczonych, która trwała około 14 lat, od 1919 do 1933 roku. W zasadzie nie zmniejszyła liczby spożywanego alkoholu, może trochę, ale z drugiej strony wpłynęła na rozwój przestępczości zorganizowanej, która spowodowała większe zagrożenia dla ludności w wyniku wojny gangów, podziemnego środowiska, które dystrybuowało alkohol. Więc myślenie o tym, że to się ograniczyło, nie jest możliwe, dlatego że jest to środek bardzo tani w produkcji i bardzo zyskowny. Wytworzenie 1 grama fentanylu na bazie dostarczonych półproduktów z Chin, wytwarzany w Meksyku, to jest koszt około 1 centa, a sprzedawany jest za $10. Więc jak przeliczymy sobie, jaka to jest skala zysków, to raczej spodziewamy się, że zawsze znajdą się amatorzy, którzy będą to produkować.
Może warto już jakąś prewencję stosować w Polsce, bo tak jak mówisz, zdaje się, że ta fala fentanylu, ona dotrze do nas, już dotarła, ale to zjawisko będzie rosło. Nie będziemy się może dzisiaj zastanawiać tak bardzo, bo jeszcze nie mamy na szczęście tego problemu i obyśmy go nie mieli na taką skalę, jak to jest w Ameryce czy na świecie, ale mamy inny problem. Polak na antydepresantach zamiast u lekarza specjalisty, często czytamy czy słyszymy takie hasła i bardzo często sięgamy po środki, które po prostu znieczulają nasze cierpienie, nasz ból, nasze emocje przede wszystkim, tak? Których nie da się odciąć, bo to jest część życia. I w 2022 roku liczba sprzedanych opakowań była o 1/3 wyższa niż 5 lat wcześniej i przekroczyła 30 milionów właśnie wynika z danych firmy analitycznej PEX Pharma Sequence. Oczywiście środków, opakowań, antydepresantów.
Tak, 30 milionów opakowań. No tutaj geneza jest bardzo podobna i baza jest bardzo podobna. My ludzie chcemy, żeby było nam wygodnie, chcemy, żeby było easy, jak mój kolega ostatnio powiedział. Mamy taką naturę, żeby mieć, żeby osiągać różne rzeczy bez wysiłku. I teraz zmuszenie się do wysiłku fizycznego, do pracy nad sobą, do utrzymywania diety, która również ma wpływ na poziom depresji, ryzyka wystąpienia depresji, no wymaga wysiłku od nas ludzi, a nam się tego nie chce robić. Więc sięgamy po proste rozwiązania. Proste rozwiązania, które podsuwają nam firmy farmaceutyczne, które na tym zarabiają, zapisują to lekarze i bardzo dobrze, że zapisują, bo wielu ludzi ma problemy. Widzimy, jak rośnie skala problemów emocjonalnych, natomiast baza i profilaktyka działania przeciwdepresyjnego leży gdzie indziej niż w łykaniu tabletek, środków tego typu.
No właśnie, jeszcze wtrącę tylko, bo to jest bardzo ważne, że ten trend sięgania po antydepresanty czy po środki znieczulające psychikę, tak ogólnie to nazwę, jest stale rosnący. Odwołuje się do badania, które przytoczyłam. Druga ciekawa i smutna w sumie informacja, również wynikająca z tego badania, że osoby pomiędzy 25 a 35 rokiem życia, to jest najszersza grupa sięgająca po właśnie środki uspokajające czy antydepresanty.
Mamy tutaj poważny problem z diagnozą, dlaczego tak to się dzieje i są różne głosy. No, temat jest wielowątkowy i nie ma tutaj prostej odpowiedzi na to. Natomiast no, jedni mogą przytaczać to, że ludzie młodzi trzymani pod kloszem, żeby im było dobrze, żeby nie doznali jakiejś przykrości. Później się mierzą z życiem i mają duży problem, bo już nie każdy się podkłada, nie daje zawsze wygrać, tylko wchodzą na inne warunki. No, wychodzą ze swojej strefy komfortu i muszą się zmierzyć z życiem. To jest trudne dla nich. Dlatego obserwujemy też na przykład wysoki poziom wczesnego wypalenia zawodowego u ludzi młodych po 20-25 roku życia. Mogą nie wytrzymywać presji albo no, trudno jest im się zmierzyć z życiem, jakie jest, a sięgnięcie po tabletki, które mają działanie przeciwlękowe, ułatwia im to. I baza jest ta sama, co fentanyl, który działał przeciwbólowo, przeciwlękowo, odcina od zewnętrznych bodźców i człowiek jest szczęśliwy przez jakiś czas. Natomiast wiemy, jak to się kończy. No, kończy się najczęściej zgonem i obawa, że to przyjdzie do Polski, jest uzasadniona. Na szczęście Stany Zjednoczone to jest trochę inny kraj i to wzięło się jeszcze z wcześniej wykształconych karteli narkotykowych, czy z Ameryki Południowej, czy z Meksyku, więc baza do dystrybucji była już gotowa. W Polsce na szczęście widzimy dane, chociaż zatrważające, o liczbie zakupywanych antydepresantów, środków przeciwlękowych, które stale rośnie. COVID tutaj był dodatkowym takim tąpnięciem, który dodatkowo podniósł sprzedaż tych środków. Natomiast tendencja utrzymuje się od w zasadzie dwóch dekad. Więc widzimy, że problem jest gdzieś indziej. Dlaczego ludzie chcą po to sięgać? Dlatego, żeby mieć proste, łatwe rozwiązania bez wysiłku.
No tak, ale sięgaliśmy jak świat stary po alkohol, zawsze mieliśmy jakieś środki znieczulające. Pisałeś pracę magisterską związaną z narkotykami. Ja nie wiem, jak ta rzeczywistość sprzed 20 lat ma się do tej obecnej. Czy te problemy, z którymi mierzą się młodzi ludzie, czy ludzie sięgający po środki znieczulające są podobne? Bo część społeczeństwa, część z nas ma taką potrzebę, żeby sięgnąć po coś, co przynosi nam natychmiastową ulgę. Czy to jest kwestia pewnej wrażliwości, że są ludzie, którzy rodzą się z taką wewnętrzną siłą, z tą rezyliencją, jak to się nazywa w psychologii teraz fachowo, czyli odpornością na stres. Pewnie to też jest temat na inną dyskusję, bo i środowisko, i geny, to wszystko na to wpływa.
Mamy tutaj dużo różnych czynników. Dla mnie jako socjologa największym czynnikiem jest problem społeczny, to znaczy problem samotności ludzi, braku utrzymywanych więzi. Kiedyś sąsiedzi się lubili, pozdrawiali, pożyczali sobie różne rzeczy. W tej chwili te relacje się trochę porozchodziły. Kiedyś ludzie w PRL-u stali w kolejkach i przynajmniej ze sobą rozmawiali. W tej chwili ludzie pozamykali się w domach, wchodzą na platformy seriali, biorą tabletki, zamawiają przez internet, nie mają potrzeby integrowania się społecznego, a to jest jedna z głównych naszych potrzeb ludzkich. I tutaj upatruję genezę tych gigantycznych problemów.
Ja chciałabym, żebyśmy też w naszej dyskusji podkreślili, że farmakologia jest w wielu wypadkach po prostu niezbędna, tak? Bo też dyskusja się przetacza, co jakiś czas wraca się do takich kontrowersyjnych wypowiedzi, nawet znanych celebrytów, że po co sięgać po środki, jak my sami mamy takie motywatory w środku, czy mamy siły wewnętrzne. Ja bym nawet nie chciała cytować i powtarzać tych nazwisk, bo uważam, że te opinie akurat są szkodliwe, że jakby ten kij ma dwa końce. Z jednej strony rzeczywiście sięgamy dość szybko i z dużą łatwością, a z drugiej strony zakazanie czy kontrolowanie, bo były też takie pomysły, z których się wycofano, żeby nie przepisywać benzodiazepin na przykład, to są właśnie takie szybkie środki uspokajające, no mogło się kończyć nawet samobójstwami, bo ludzie naprawdę mogą nie wytrzymać swoich stanów psychicznych.
No, widzimy, że ludzie nie wytrzymują. Ja sobie zadaję pytanie, ile by było zgonów w wyniku samobójstw, gdyby te środki nie były zapisywane?
No więc właśnie.
W tej chwili mamy ich około 5000, no prawdopodobnie byłoby ich więcej. O ile, trudno powiedzieć i lepiej, żebyśmy się nie dowiedzieli. Natomiast problem leży dużo wcześniej i dużo głębiej. I tutaj to nie jest tylko kwestia zapisywania, niezapisywania środków przeciwbólowych, przeciwlękowych i antydepresantów, tylko wynikające z rozłażącej nam się struktury społecznej. Więzi nam się rozchodzą. Ludzie powyjeżdżali i mamy większą łatwość zmiany pracy, migracji, przez co cierpią na tym relacje społeczne. Bez relacji społecznej jesteśmy trochę puści. Dzięki temu łatwiej jesteśmy też podatni na tego typu problemy, które nas spotykają jako ludzi i szukamy pomocy. I bardzo dobrze, że szukamy tej pomocy. Pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, co spotka nasze dzieci w najbliższej przyszłości, czy ten problem będzie narastać? Ja mam obawy, że będzie narastać. I teraz profilaktyką, pomocą, którą możemy tutaj zaproponować, to jest przede wszystkim ograniczenie popytu wśród ludzi, czyli ograniczenie lęków na innej bazie, nie farmakologicznej, tylko naturalnej, tak, wynikającej z realizacji naszych ludzkich potrzeb, w tym potrzeb społecznych, ale również wysiłku fizycznego, dbania o swoje ciało, tych działań, tylko to wymaga zaangażowania i wysiłku.
Pytanie, jak to zrobić, bo literatury jest w bród. Wystarczy otworzyć internet i mnóstwo naprawdę dobrych, mądrych specjalistów, którzy widzą i diagnozują ten problem, wypowiada się na ten temat. Więc co zrobić, żebyśmy rzeczywiście poczuli jakąś ulgę? Ja jeszcze dodam presję, którą mamy we współczesnym świecie. Presję sukcesu, presję bycia, tak jak z okładki, trochę z Instagrama.
Dodałbym do tego przeciążenie informacjami, które cały czas nas zalewają i niedospanie społeczeństw wysoko rozwiniętych. Jak jesteśmy niedospani, nasz mózg też ma ograniczone zdolności myślowe, w związku z czym jesteśmy bardziej podatni na irytację, zdenerwowanie, popełniamy więcej błędów. To wszystko się trochę nakręca, zazębia, więc temat jest bardzo skomplikowany, wielowątkowy. Szukałbym pomocy w edukacji i w zapobieganiu prostym rozwiązaniom. To znaczy, żebyśmy dzieciom na przykład odebrali telefony i żeby one ze sobą porozmawiały. Bo widok siedzących dzieci razem z telefonami w jednej grupie nierozmawiających jest widokiem powszechnym, a tutaj zaczyna się problem. Pytanie, czy my nie jesteśmy 10 lat do tyłu, czy on nas zaraz gdzieś tutaj dopadnie.
No tak, zabrać dzieciom telefon wydaje się proste, kiedy my sami siedzimy i też mamy nosy w telefonach, więc może najpierw zacznijmy od siebie, bo...
Masz rację, absolutnie masz rację, spójrzmy na siebie. No niestety, ja też posypię trochę głowę popiołem, no ale dlatego, że twórcy i platform telewizyjnych i gier starają się pozyskać naszą uwagę, tak jak wszyscy, chociaż kilka sekund, żebyśmy temu poświęcili, przez co tracimy z oczu istotne inne rzeczy.
Niestety musimy kończyć. Temat jest moim zdaniem niewyczerpany. Wiele sznurków tutaj jeszcze należałoby pociągnąć i porozmawiać o tym, jaki to ma wpływ i jak przede wszystkim zaradzić tej fali rosnącej i temu stałemu trendowi, jak powiedziałam na początku, który się utrzymuje w sięganiu po antydepresanty. Prosta, a jednocześnie trudna recepta to zacząć w rodzinie od rozmów, od relacji, od bliskości.
Tak.
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale można.
No, ale potrzebujemy też wysilić się sami najpierw.
Właśnie wysiłek to jest kluczowe słowo.
Którego nie lubimy.
Nie lubimy. Nie lubimy wysiłku, nie lubimy trudnych i żmudnych rozwiązań. Życie ma być trochę instant.
Ja chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. My tak naprawdę chcemy unikać tego stresu, natomiast zapominamy o tym, że stres jest również motywatorem. Że jest eustres i dystres. I jeden z nich nam pomaga i jest nam potrzebny.
Mamy prawo źle się czuć i musimy zaakceptować, że takie stany w naszym życiu się pojawiają i one są naturalne. Bardzo dziękuję. Adam Zajchowski.
Bardzo dziękuję.
Socjolog, trener, szkoleniowiec. Był dzisiaj moim i Państwa gościem. Julia Baranowska program zrealizowała. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.